Co byś pomyślał, gdybym ci powiedziała, że pierwszą osobą, która oficjalnie interpretowała i objaśniała prawdopodobnie najbardziej skomplikowany, przełomowy tekst teologiczny w historii, nie był wcale żaden, wiesz, siwobrody, opatulony, w szaty uczony, ale świetnie prosperująca bizneswoman. I to z miasta, które słynęło z portowej prostytucji.
Wiesz co, powiedziałbym, że nasz współczesny obraz starożytności jest niezwykle sterylny.
Jasne.
Narzuciliśmy na tamten świat taki filtr, wiesz, setek lat bardzo ułożonej w rank pomnikowej tradycji.
Oj tak, zdecydowanie. Wszystko takie czyste i marmurowe.
Dokładnie. Kiedy jednak zdejmiemy tą warstwę, ukazuje się surowa, pełna potu, brudu, rzymskich dróg i po prostu fascynującej prozy życia rzeczywistość.
Mm-hmm.
Widzimy ludzi z krwi i kości, którzy musieli radzić sobie z ogromnymi barierami logistycznymi i kulturowymi.
I to jest właśnie ten powód, dla którego nasza dzisiejsza dogłębna analiza tego materiału uderza w takie zupełnie nieoczekiwane struny. Bierzemy dzisiaj na warsztat końcówkę listu do Rzymian.
Zgadza się?
Dokładnie, to są rozdziały 15 i 16 i opieramy się tutaj na bardzo szczegółowych badaniach i wykładach doktora Craiga Kinnera. I od razu powiem, naszą misją w tym zanurzeniu w temat nie jest debata nad abstrakcyjnymi ideami. Zamiast tego przeprowadzamy takie trochę śledztwo.
Mhm.
Śledztwo, które ujawnia ten starożytny dokument jako mistrzowski plan strategiczny. To jest studium budowania międzynarodowej sieci kontaktów, wiesz, starożytnego fundraisingu, omijania barier logistycznych i co jest mega ważne, absolutnego łamania ówczesnych norm społecznych.
Tak, bo patrzymy na tekst, w którym Paweł Starsu de facto kreśli przed swoimi odbiorcami biznesplan.
No właśnie.
Przygotowuje się do misji w Hiszpanii. A w pierwszym wieku zorganizowanie takiej wyprawy oznaczało całkowitą zmianę reguł gry. To było wyjście w absolutnie nieznane.
Ustalmy od razu kontekst, bo dzisiaj przeniesienie operacji czy wyjazd do Hiszpanii to jest po prostu kwestia, no wiesz, rezerwacji lotu i znalezienia jakiegoś dobrego hotelu, prawda?
Jasne.
Czym była taka wyprawa dla kogoś w realiach starożytnego Cesarstwa Rzymskiego?
W tamtym czasie Hiszpania to były dosłownie krańce ziemi.
Mhm.
Dla Pawła oznaczało to wyjście daleko poza jego dotychczasową strefę wpływów. Zwróćmy uwagę na samą logistykę. Wszędzie, gdzie do tej pory działał, a mówimy o całej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego,
tak.
Lingua franca stanowił język grecki.
No tak, wszyscy tam po grecku mówili.
Dokładnie, więc Paweł doskonale go znał i mógł swobodnie komunikować się z niemal każdym. Ale w Hiszpanii ten atut całkowicie znikał.
Aha.
Tam mówiono po łacinie lub w jakichś lokalnych, zromanizowanych dialektach. Co więcej, na wschodzie Paweł miał swój taki niezawodny punkt zaczepienia.
Czyli synagogi.
Tak, dokładnie. Zawsze, gdy wchodził do nowego miasta, kierował się do żydowskiej synagogi, by tam rozpocząć budowanie społeczności.
Mhm.
Tymczasem w Hiszpanii, w tamtym okresie, nie mamy absolutnie żadnych historycznych ani archeologicznych dowodów na istnienie zorganizowanych społeczności żydowskich.
Wow, okej.
Okay. Paweł tracił więc i język, i swoją główną bazę operacyjną. Zaczynał od zera.
Wiesz co, dla mnie to jest sytuacja do złudzenia przypominająca dzisiejszego założyciela jakiegoś potężnego startupu.
Aha, ciekawe porównanie.
Wyobraźmy sobie kogoś, kto odniósł taki spektakularny sukces na przykład na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zna tam ten rynek, ma potężną siatkę kontaktów, posługuje się tym samym językiem korporacyjnym.
Mhm.
I nagle ten założyciel decyduje się na ekspansję na zupełnie nowy, obcy kulturowo i językowo rynek azjatycki, gdzie nie ma absolutnie żadnego zaplecza infrastrukturalnego.
Zgadza się.
Taki człowiek nie leci tam w ciemno, zatrzymuje się po drodze w jakiejś globalnej metropolii, żeby, nie wiem, zrekrutować aniołów biznesu, wynająć tłumaczy, zebrać kapitał, no i zbudować sobie taką bazę logistyczną przed ostatecznym skokiem.
I tu Rzym idealnie spełniał rolę takiej globalnej bazy wypadowej. Był tym centrum zachodniego łacińskiego świata.
No tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, prawda?
Dokładnie tak. Kiedy Paweł pisze ten list, to on poniekąd rzuca takie wyzwanie logistyczne tamtejszej społeczności. Informuje ich wprost, że planuje zatrzymać się u nich po drodze i
ma nadzieję, że pomogą mu wyruszyć dalej.
Mhm.
W realiach starożytności podróżowanie z całą ekipą współpracowników to wymagało ogromnych nakładów finansowych. Gościnność to nie była tylko uprzejmość.
To była konieczność pewnie.
To była twarda waluta. To była kwestia honoru i po prostu przetrwania. Rzymianie, czytając ten list, oni doskonale rozumieli tę subtelną, ale bardzo stanowczą prośbę o wsparcie finansowe, o aprowizację, a być może nawet o oddelegowanie mu rzymskich tłumaczy, którzy ułatwiliby mu pracę na Półwyspie Iberyjskim.
Okej, ale skoro Paweł planuje to gigantyczne przedsięwzięcie na zachodzie, to on nie może po prostu spakować walizek i wyruszyć z Kolęt do Rzymu?
Nie, to nie było takie proste.
No właśnie, bo najpierw musi zamknąć jeden ogromny i politycznie niezwykle delikatny projekt, ale na Bliskim Wschodzie. Zanim w ogóle spojrzy w stronę Hiszpanii ten nasz założyciel startupu, musi najpierw zabezpieczyć tyły, tak?
Tak jest. Przed podróżą do Rzymu Paweł musi udać się do Jerozolimy. I ten cel tej podróży jest absolutnie kluczowy dla przetrwania jego ruchu.
Co on tam dokładnie zabiera?
Wiezie ze sobą potężną zbiórkę finansową. Ogromny kapitał zebrany od kościołów z Achaii, z Macedonii i Galacji. I te środki, one są przeznaczone dla bardzo zubożałego kościoła w Jerozolimie.
Który miał wtedy kryzys.
Tak, zmagali się z potężnym kryzysem ekonomicznym.
I tutaj muszę ci wejść w słowo, bo jak przeglądałam te materiały źródłowe do naszej dzisiejszej analizy, no trafiłam na argumentację Pawła, która wydała mi się, no, dość prowokacyjna.
Aha, w jakim sensie?
On tam pisze, że chrześcijanie z pogańskich narodów mają dług wobec Jerozolimy. I argumentuje to w ten sposób, że skoro ci ludzie otrzymali dobra duchowe, to są wręcz winni zrewanżować się dobrami materialnymi.
Zgadza się, tak pisał.
Wiesz, powiem ci, to brzmi trochę jak przymusowy haracz. Znaleźliśmy się nagle w jakimś starożytnym modelu transakcyjnym, który mówi, wiesz, dostarczyliśmy wam zbawienie, więc teraz pora, żebyście wyrównali rachunki twardą gotówką. O co tu chodzi?
Rozumiem, że to tak brzmi dla współczesnego ucha, ale zrozumienie tego wymaga od nas wejścia w ramy pojęciowe starożytnej kultury Wschodu.
Okej.
Kultury, która opierała się bardzo mocno na prawie wzajemności oraz na honorze. Doktor Kinner rzuca tutaj światło na greckie słowo, którego Paweł używa w tym kontekście. To jest leitergeo.
Leitergeo, okej.
Znamy je z niezliczonych starożytnych inskrypcji. Oznaczało ono taką publiczną służbę, a w świecie grecko-rzymskim funkcjonowało jako rodzaj obowiązkowej dotacji czy liturgii.
Czyli to było coś normalnego.
Tak. Bogaci obywatele sponsorowali, powiedzmy, infrastrukturę, jakieś igrzyska czy budynki.
Mm-hmm.
W zamian za co otrzymywali prestiż i honor. I Paweł bierze ten znany wszystkim kulturowy mechanizm i nadaje mu nowy cel.
Czyli to nie była tylko transakcja?
Absolutnie nie. Tu nie chodzi o zwykłe wyrównanie rachunków, ale o ustanowienie bardzo głębokiego symbolu jedności. Jedności między dwoma zwaśnionymi światami – czyli Żydami i poganami. W starożytności, jeśli ktoś oferował ci tak monumentalny dar, a ty go odrzucałeś, to nie oznaczało takiego, wiesz, grzecznego nie, dziękuję, poradzimy sobie sami.
A co to oznaczało?
Odrzucenie daru to była otwarta deklaracja wrogości. To równało się powiedzeniu, jesteśmy wrogami.
Wow! Więc w zasadzie przyjęcie tych pieniędzy przez tych żydowskich liderów tam w Jerozolimie to było jedyne wyjście, żeby oficjalnie uznać dawnych pogan za taką pełnoprawną część ich własnej historii, tak?
Dokładnie tak. I pamiętajmy też, że Paweł nie wymyślił samego mechanizmu transferu bogactwa z różnych stron świata do Jerozolimy. To już istniało.
Jasne.
Istniał bardzo wyraźny wzorzec. Żydzi z całej diaspory, rozsiani od Rzymu aż po, nie wiem, odległą partię, oni regularnie uiszczali podatek w wysokości pół sykla.
Na świątynię.
Tak, na utrzymanie jerozolimskiej świątyni. Józef Flawiusz nawet opisuje, jak niewyobrażalne bogactwa spływały do Jerozolimy z tego tytułu. Wspomina tam o ogromnej złotej winorośli w świątyni.
Serio? Złotej winorośli?
Tak. I ta winorośl stale się rozrastała dzięki tym nadciągającym darom. Chociaż motywacje Pawła były zupełnie inne, no bo zależało mu na jedności i pomocy, a nie na utrzymaniu jakiejś infrastruktury sakralnej.
No tak, jasne.
To jednak logistyka przesyłania środków przez zaufanych przedstawicieli na duże odległości była już w tamtym świecie po prostu dobrze przetrenowana.
Ale wiesz co, to rodzi we mnie od razu kolejne niesamowite pytanie logistyczne. No bo wyobraź to sobie, transportujesz dosłownie górę złota i srebra przez ten starożytny świat, drogi roją się od bandytów, ale przecież, umówmy się, równie dużym zagrożeniem są ci sami wysłannicy, prawda?
Oczywiście, pokusa jest wielka.
No właśnie. Jak ty zabezpieczasz taką fortunę na dystansie setek kilometrów, żeby mieć tę absolutną pewność, że po drodze fundusze nie zostaną zdefraudowane, że ktoś nie uszczknie sobie kawałka?
I tu Paweł używa niesamowitego sformułowania. Pisze w liście, że przypieczętuje im ten owoc zbiórki.
My to czytamy chyba dzisiaj jako taką metaforę, prawda? Że, wiesz, ukończy dzieło.
Zgadza się. Brzmi to dla nas metaforycznie. Ale on odwołuje się tu do bardzo konkretnej fizycznej praktyki biznesowej. Żeby zabezpieczyć przewożone środki, używano wtedy woskowych pieczęci.
Aha.
Darczyńca lub osoba za to odpowiedzialna posiadała sygnet, taki z własnym, unikalnym i niemożliwym do podrobienia wzorem. I ten gorący wosk wylewano bezpośrednio na wiązanie takiej sakiewki lub zamknięcie pojemnika z cenną zawartością, a następnie odciskano w nim ten sygnet.
Kurczę, no to jest w sumie starożytny odpowiednik technologii blockchain, prawda?
O, bardzo dobre porównanie.
Taki, wiesz, niemodyfikowalny publiczny rejestr, bo jak wosk zastygnie, to jakakolwiek próba otwarcia worka z pieniędzmi bezpowrotnie niszczy tę pieczęć. A przecież nikt pośrodku drogi, pośrodku niczego, nie wyczaruje nagle z powietrza oryginalnego sygnetu, żeby odcisnąć go tam na nowo.
Dokładnie tak to działało. Złamanie pieczęci to był natychmiastowy, wiesz, widoczny dowód jakiejkolwiek manipulacji.
Genialne.
Ale to nie wszystko. Oprócz tego fizycznego zabezpieczenia woskiem, Paweł buduje też ten taki, trzymając się twojej metafory, blockchain społeczny. Zabrał ze sobą w tę podróż do Jerozolimy całą dużą delegację.
Kto to był?
To byli tacy wyznaczeni przedstawiciele darczyńców z każdego regionu, z którego pochodziły zebrane pieniądze. Ich obecność gwarantowała absolutną transparentność. Byli tam, żeby zaświadczyć przed władzami w Jerozolimie o integralności całej tej zbiórki.
Okej, czyli Paweł ma ten potężny kapitał zamknięty pod tymi woskowymi pieczęciami, ale jest tu jeden haczyk, bo on jednocześnie wie, że ta jego podróż do Jerozolimy to jest tak naprawdę marsz prosto w pułapkę.
Tak, to prawda.
Z zapisków z tamtego czasu wynika, że przez proroctwa docierało do niego, że tam na wschodzie czekają go zamieszki, uwięzienie, a może nawet i śmierć. Zatem fizycznie on nie może udać się do Rzymu w tym samym czasie.
Nie ma szans na to.
Więc skoro on idzie na wschód, żeby dostarczyć pieniądze i w sumie zmierzyć się ze swoim losem, to ktoś inny musi popłynąć za niego na zachód.
Dokładnie. Ktoś musiał wykonać to zadanie.
Ktoś inny musi wziąć w ręce ten, no powiedzmy sobie wprost, najważniejszy strategicznie i teologicznie dokument, przepłynąć Morze Śródziemne i przygotować ten grunt pod hiszpański projekt. I w tym momencie na scenę wkracza osoba, która po prostu burzy absolutnie wszystko, co myśleliśmy o tamtym świecie.
Tak, Paweł musiał znaleźć pełnomocnika. I w realiach starożytnych ogromną rolę odgrywały w takich sytuacjach listy polecające.
Mhm.
W takich listach to nadawca ręczył swoim autorytetem za osobę, która przynosiła dane pismo. Wielkim mistrzem w ich konstruowaniu był na przykład Marek Tuliusz Cyceron.
O, znamy to nazwisko.
Zgadza się. Cyceron z taką wręcz aptekarską precyzją potrafił dopasowywać ton i argumentację tych rekomendacji do tego, co chciał w danym momencie osiągnąć u odbiorcy.
Mm-hmm.
I Paweł używa dokładnie tej samej konwencji na początku 16 rozdziału listu do Rzymian. Zaczyna tam od przedstawienia Rzymianom kuriera.
I tym kurierem, tym pełnomocnikiem i w zasadzie, wiesz, twarzą całego tego przedsięwzięcia jest kobieta o imieniu Fibi. Zanurzmy się w jej życiorys, bo to tło społeczno-geograficzne, z którego ona się wywodzi, jest po prostu niesamowita.
Mhm, posłuchajmy.
Fibi pochodzi z Kenchr, czyli z wschodniego portu Koryntu. A sam Korynt to było miasto niezwykle specyficzne na ówczesnej mapie cesarstwa. Został zniszczony, potem odbudowany jako kolonia rzymska, więc brakowało w nim takiej starej, wiesz, arystokracji. To było miasto ludzi nowobogackich, prężnych kupców, w bardzo dużej mierze potomków jakichś wyzwolonych niewolników.
Takie miasto ludzi sukcesu od zera.
Lutne centrum bezpardonowego handlu, biznesu i przepływu pieniądza. Ale Korynt miał też potężną, powiedzmy sobie szczerze, dość mroczną legendę.
Zgadza się, oj tak.
To miasto słynęło z takiej skali rozwiązłości, chorób wenerycznych i prostytucji, że w starożytności funkcjonowało nawet popularne powiedzenie, że nie dla każdego jest rejs do Koryntu.
Tak było.
To było takie starożytne Las Vegas, tylko chyba znacznie bardziej bezwzględne.
Właśnie. I to w sercu tego portowego i handlowego chaosu operuje Fibę. Kiedy Paweł poleca ją rzymskim adresatom listu, opisuje ją za pomocą dwóch niezwykle silnych, bardzo brzemiennych w skutki terminów.
Jakich?
Używa słów prostatis oraz diakonos. I zrozumienie tych słów jest tutaj absolutnie kluczowe. Prostatis często tłumaczy się u nas po prostu jako dobroczyńcę albo patronkę.
Brzmi tak łagodnie, patronka.
Właśnie. Ale nie powinniśmy myśleć o kimś w rodzaju, wiesz, takiego rzymskiego patrona politycznego, który miał za sobą armię klientów, wyborców. Mówimy tutaj o osobie o wręcz kolosalnych wpływach majątkowych i społecznych.
Aha.
O kimś wspierającym organizację całego tego ruchu, fundującym przeróżne działania i udostępniającym swój własny, co ciekawe, bez wątpienia ogromny dom jako główne miejsce zgromadzeń dla lokalnego kościoła.
Jasne. A to drugie słowo?
Drugie słowo to diakonos. To termin, którym Paweł określał ogólnie kogoś pełniącego oficjalną służbę. I to niezwykle ciekawe, to dokładnie tego samego słowa Paweł używa do opisania swojej własnej apostolskiej misji.
Czekaj, serio?
Tak. A nawet w pewnych kontekstach do opisania misji samego Jezusa.
Wow. No to z tego wyłania się wręcz fascynujący obraz, bo mamy w takim razie majętną bizneswoman, która regularnie podróżuje, no pewnie w interesach, między Grecją a Rzymem, ale jest tu pewien szczegół dotyczący w ogóle dostarczania starożytnych listów, który chyba rzuca na to zupełnie nowe światło.
Tak, bo to wyglądało inaczej niż dziś.
No właśnie, bo przecież ci kurierzy, którzy przynosili pismo, to oni nie działali tak jak dzisiejsi listonosze. Nie wiem, wrzucają kopertę do skrzynki, odwracają się na pięcie i odchodzą.
Zdecydowanie nie.
Z tego, co doczytałam, jeśli społeczność, do której adresowano pismo, miała trudności ze zrozumieniem tej takiej skomplikowanej argumentacji autora, to właśnie kurier miał ten autorytet i w sumie zadanie, by ten tekst im wytłumaczyć.
Dokładnie tak było.
Więc biorąc pod uwagę to, że list do Rzymian uchodzi za najbardziej zawiłe dzieło Pawła, to przecież oznacza, że ta koryncka bizneswoman była pierwszą osobą na świecie, która musiała objaśniać publiczności jego znaczenie. Ona pełniła funkcję takiego teologa i w sumie głównego rzecznika prasowego dla najważniejszego projektu w życiu Pawła.
I to jest moment, w którym musimy sobie uświadomić, że pełnienie takiej funkcji przez kobietę było w tamtych realiach kulturowych całkowitym wręcz przewrotem.
Szokiem pewnie.
Tak. Musimy pamiętać, jak ówczesne, starożytne systemy prawne w ogóle podchodziły do wiarygodności kobiet.
Mm-hmm.
Zarówno prawo rzymskie, jak i zresztą prawo żydowskie w pierwszym wieku dyskredytowały zeznania kobiet w sprawach najwyższej wagi. Józef Flawiusz, żydowski historyk żyjący w pierwszym wieku, pisał wprost o prawie, które zabraniałoby przyjmować zeznania od kobiet ze względu na, i tu go zacytuję, lekkomyślność i zuchwałość ich płci.
Lekkomyślność i zuchwałość. Niesamowite. Czyli kobiety z zasady były uważane za niewiarygodne. Wyobraźmy to sobie w dzisiejszych realiach. Idziesz do sądu, masz kluczowy dowód w ręku, a ten system z samej definicji odrzuca twoje słowa tylko i wyłącznie dlatego, kim jesteś, tak?
Dokładnie tak to działało. A do tego dochodziła jeszcze kwestia wykształcenia.
Aha.
kobiety naprawdę niezwykle rzadko miały dostęp do edukacji na jakimś wyższym poziomie. W rzymskich, bogatych domach dziewczęta kończyły taką podstawową edukację zazwyczaj już w wieku 14 lat.
Strasznie szybko.
Z kolei w tych środowiskach żydowskich to na ogół chłopców uczono skomplikowanej sztuki recytacji i interpretacji Tory, podczas gdy od dziewcząt absolutnie tego nie wymagano. Oczywiście w historii zdarzały się pewne bardzo rzadkie anomalie.
Zawsze się jakieś znajdą.
Tak, znamy na przykład przekazy o Berurii. To była żydowska kobieta żyjąca pod koniec II wieku, która posiadała wybitną znajomość prawa i potrafiła dyskutować, i to skutecznie, z uczonymi. Niemniej nawet ona musiała wciąż zmagać się z lekceważeniem ze strony wielu ówczesnych rabinów.
Czyli to był ewenement?
Całkowity. Mając więc na uwadze ten ogromny mur, wiesz, uprzedzeń prawnych, edukacyjnych, kulturowych, powierzenie przez wszechstronnie przecież wykształconego Pawła swojego magnum opus właśnie kobiecie, no to stanowi dowód jakiegoś niezwykłego zaufania i chyba wręcz celowego łamania ówczesnej konwencji.
I wiesz co jest najbardziej zaskakujące w tym wszystkim? To fakt, że gdy wejdziemy sobie troszkę głębiej w ten 16 rozdział listu do Rzymian, to szybko okazuje się, że ta nasza Fibi to nie była żadnym jednostkowym wyjątkiem.
Oj nie, zdecydowanie nie.
Kiedy czytamy tę listę osób, które Paweł pozdrawia tam w tej stolicy cesarstwa, no to widzimy przed sobą sieć ludzi, która wręcz systemowo podważa wszystkie utarte stereotypy. Zanim jednak w to wejdziemy, warto w ogóle, wiesz, zadać sobie jedno bardzo proste pytanie.
Jakie?
Skąd człowiek, który w tamtym momencie nigdy wcześniej nie był w Rzymie, skąd on znał tam aż tyle osób i to po imieniu?
To jest świetne pytanie. Ta rozległa sieć kontaktów to tak naprawdę bezpośredni skutek bardzo twardej, brutalnej rzymskiej polityki.
To znaczy, co tam się wydarzyło?
Kilka lat wcześniej cesarz Klaudiusz wydał specjalny edykt. Na mocy tego edyktu wszyscy Żydzi zostali wyrzuceni z Rzymu. Tysiące ludzi musiało z dnia na dzień porzucić swoje domy, swoje biznesy, wielu z nich uciekło na wschód.
Zgadnę, do Koryntu?
Tak, w tym właśnie do wspomnianego przez nas Koryntu. I tam Paweł, który też tam przebywał, po prostu ich pozmał. Kiedy Klaudiusz w końcu umiera, to jest 54 rok, ten edykt traci moc prawną.
Aha, czyli mogą wracać?
Tak. Zaczyna się masowy powrót dawnych wygnańców do stolicy. To jednak zrodziło potężny problem strukturalny wewnątrz samego rzymskiego kościoła.
Dlaczego?
Bo po wygnaniu Żydów przywództwo w domowych kościołach całkowicie przejęli chrześcijanie z pogańskich narodów.
Okej, rozumiem.
Kiedy ci Żydzi nagle wrócili w tym 54 roku, domagając się powrotu do swojego dawnego statusu, doszło do olbrzymiego tarcia. To był potężny konflikt kulturowy o przywództwo. I właśnie to napięcie było jednym z tych głównych powodów, dla których Paweł musiał z wielką, naprawdę wielką dyplomacją balansować swoimi pozdrowieniami.
I to zresztą pięknie widać w tym liście, bo on tu wyłapuje tych powracających z wygnania ekspatów. Wśród nich jest niezwykle ważne małżeństwo, które najwyraźniej stało na czele tej rzymskiej społeczności. Mam na myśli Pryskę, czasami zresztą występującą też jako Pryscylmo, oraz jej męża Akwilę. I tu zwróciłam uwagę na bardzo intrygujący szczegół w zapisie, bo za każdym razem, gdy o nich wspomina, to ona, czyli żona, jest wymieniana z imienia jako pierwsza.
Tak, i wierz mi, w tamtych czasach to nigdy, przenigdy nie jest przypadek.
No właśnie.
W starożytnych, bardzo patriarchalnych inskrypcjach i oficjalnych dokumentach zawsze na pierwszym miejscu wymieniano męża jako tak zwaną głowę rodu. Jeśli to żona została wymieniona przed mężem, był to bardzo jasny sygnał, że to ona posiadała wyższy status społeczny pochodzeniowo, albo że w kontekście tej konkretnej grupy to właśnie ona odgrywała taką bardziej wiodącą rolę w strukturach kościelnych i organizacyjnych.
Aha, okej, okay. To dużo wyjaśnia.
Paweł dodaje też do ich imion ważną taką osobistą notatkę. Pisze, że oni zaryzykowali dla niego własne życie. Używa tu zresztą bardzo surowego rzymskiego idiomu o podstawieniu szyi pod miecz.
Dlaczego akurat pod miecz?
Bo w ówczesnym Rzymie to właśnie ścięcie mieczem, a nie toporem, było formą egzekucji zarezerwowaną wyłącznie dla rzymskich obywateli. Ci dwoje najprawdopodobniej uratowali Pawła przed pewnym linczem.
Wow.
Tak, podczas potężnych zamieszek wywołanych przez rozjuszony tłum, do których doszło trochę wcześniej w Efezie.
No i teraz ci sami Pryska i Akila, oni prowadzą kościół w swoim domu. Wiesz, powiem ci tak, dla nas współcześnie ten domowy kościół to nam się chyba zrzuci z takim sielankowym obrazkiem. Wiesz, spokojne spotkanie, kawka w przestrzennym salonie, jest super. Ale powiedz mi, jak tak z punktu widzenia architektonicznego i w ogóle społecznego wyglądało takie zgromadzenie w tym potwornie zatłoczonym do granic możliwości, zanieczyszczonym, głośnym, starożytnym Rzymie?
To jest świetny temat. Antyczny Rzym był miastem gigantycznych, wielopiętrowych czynszówek. Nazywano je insule. Wyobraźmy sobie takie starożytne blokowiska.
No rany, bloki w starożytności.
Tak. Budowano je często bardzo pospiesznie, z tanich materiałów, wielokrotnie przy użyciu drewna i naprawdę słabej jakości cegły. Były to konstrukcje niezwykle niestabilne, podatne na takie ciągłe zawalenia, ale przede wszystkim na katastrofalne w skutkach pożary. Zresztą wystarczy tylko wspomnieć ten wielki pożar Rzymu z 64 roku.
No tak.
Co jest tu jednak fascynujące, ta dynamika społeczna i majątkowa w takiej typowej insuli była wręcz dokładnym odwróceniem naszych dzisiejszych trendów deweloperskich. Najbogatsi, ci posiadający najwyższy status, oni mieszkali na samym dole, na parterze.
A to dlaczego?
Po prostu dlatego, że wiesz, że nie musieli wspinać się po tych wszystkich schodach. To też miało znaczenie, ale głównie chodziło o bezpieczeństwo, prestiż i przede wszystkim o wodę. Tylko parter miał dostęp do bieżącej wody i miejskiej kanalizacji. Apartamenty na dole były rozległe, bardzo przestronne. Często ci najbogatsi patroni, tacy jak Pryska i Akwila, mieli tam od strony ulicy własne sklepy lub warsztaty.
Jasne.
A bezpośrednio za nimi znajdowały się rozległe atria. To były takie wielkie przestrzenie, w których oni bez problemu mogli bezpiecznie zgromadzić kilkadziesiąt osób na takie spotkanie kościoła.
Okej, czyli bogaci na parterze mają dużo miejsca, a co działo się, wiesz, im wyżej po schodach wchodziłeś?
Im wyżej wchodziłeś, tym było po prostu biedniej, ciaśniej i znacznie, znacznie bardziej niebezpiecznie. Najwyższe piętra tuż pod dachami to były dosłownie cienkie, drewniane izby. W razie nocnego pożaru stamtąd często nie było absolutnie żadnej ucieczki.
Koszmar jakiś.
Tak, panował tam okropny zaduch, hałas i straszny smród. Często na tych górnych piętrach przestrzenie były zresztą tak miniaturowe, że ci najbiedniejsi, w tym także niewolnicy należący do naszej społeczności, oni nie mieli nawet własnej izby, w której w ogóle mogliby chociaż usiąść. Musieli organizować swoje skromne, malutkie zebrania w długich, ciemnych, zagrażających ciągłym zawaleniem korytarzach łączących poszczególne klitki. I tak było, dopóki ten jakiś bogatszy patron z parteru nie otworzył dla nich swoich szerokich drzwi.
Wyobrażam to sobie, czyli oni spotykają się dokładnie tam, gdzie ci szanowani patrycjusze i niewolnicy wręcz dosłownie zderzają się ze sobą na jednej klatce schodowej. I zresztą, kiedy tak zerkniemy sobie z powrotem na listę adresatów listu, no to struktura demograficzna całej tej rzymskiej siatki jest po prostu uderzająca.
Z punktu widzenia takich twardych danych liczbowych, ten tekst jest absolutnie bezprecedensowy. Owszem, jak policzymy, to sumarycznie Paweł pozdrawia z imienia dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet.
No tak, to chyba logiczne w tamtych czasach.
Tak, to było naturalne, zważywszy na fakt, że to mężczyźni oficjalnie reprezentowali gospodarstwa domowe w przestrzeni publicznej. Zmiana optyki następuje jednak dopiero wtedy, gdy przyjrzymy się bliżej temu, kogo tak naprawdę Paweł chwali za pracę i służbę.
O, to ciekawe, co z tego wynika?
W tej konkretnej kategorii proporcje całkowicie odwracają się właśnie na korzyść kobiet. Paweł wymienia tam na przykład Epeneta, nazywając go wprawdzie z ogromnym szacunkiem pierwszym owocem, czyli takim pierwszym nawróconym, ale zaraz potem zwraca się do Marii, czy używając zresztą tego aramejskiego, powszechniejszego wtedy brzmienia Miriam, o której mówi wyraźnie, że wiele dla was pracowała. I Paweł używa tu greckiego słowa kopiao.
Kopiao, co to dokładnie znaczy?
To jest bardzo, bardzo twardy termin. Oznacza on dojmujący dosłownie fizyczny pot i duchowy trud. taki doprowadzający organizm na skraj wyczerpania. Co ciekawe, to dokładnie to samo słowo, którego Paweł używa wielokrotnie na opisanie ciężaru własnej, obfitującej w bicia i uwięzienia apostolskiej posługi.
No proszę, czyli nie przebiera w słowach. Krok po kroku zmierzamy w ten sposób do finału tego 16 rozdziału i tak naprawdę chyba do absolutnego punktu kulminacyjnego na liście tych współpracowników Pawła. Imię męskie i imię żeńskie. Andronik i Junia.
Tak. Te dwie postacie to jest moim zdaniem zwornik całej koncepcji Pawła. Prawdopodobnie mówimy tutaj o małżeństwie. Ich imiona zresztą wprost sugerują powiązania z niezwykle wpływową rzymską synagogą wyzwoleńców.
Mhm.
Co było jednak najbardziej istotne dla Pawła, byli oni chrześcijanami jeszcze, wyobraź sobie, zanim on sam w ogóle doświadczył swojego nawrócenia.
Czyli taka stara gwardia.
Dokładnie. To byli weterani ruchu z Jerozolimy. Ludzie o wręcz niepodważalnym autorytecie, którzy, co ważne, na pewnym etapie, prawdopodobnie ze względu na swoją działalność, trafili razem z Pawłem do rzymskiego więzienia.
Aha.
Ale absolutnie najważniejsze w tym konkretnym fragmencie jest to, wiesz, jakim tytułem decyduje się ich publicznie obdarzyć sam Paweł. On nazywa ich oboje, zarówno Andronika, jak i właśnie Junię, kobietę, wybitnymi wśród apostołów.
Ale wiesz, czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę. Bo on nie mówi, że oni są, wiesz, w jakiś sposób szanowani przez apostołów. On mówi, on dosłownie nazywa kobietę wybitną apostołką.
Tak.
Dobrze rozumiem.
Bardzo dobrze rozumiesz. Taka jest wręcz literalna wymowa tego tekstu, która zresztą jest potwierdzana przez bardzo wczesne chrześcijańskie komentarze. Junia po prostu funkcjonowała w tej najwyższej sferze przywództwa, ciesząc się szacunkiem, który wynikał z dekad narażania własnego życia, budowania nowej społeczności, a nawet więziennego męczeństwa.
Niesamowite. Powiem ci, że kiedy tak składam sobie te wszystkie dzisiejsze elementy w głowie, to nasza wędrówka całkowicie po prostu niszczy, wręcz burzy to nasze takie pomnikowe, lukrowane wyobrażenie o początkach tych wielkich ruchów religijnych. Ujrzeliśmy tu dzisiaj świat twardej kalkulacji biznesowej i logistycznej, prawda?
Dokładnie. Brutalny realizm.
Świat, w którym potężne fortuny transportowano w zabezpieczonych gorącym woskiem sakiewkach, tak? Ten nasz starożytny blockchain, po to, by zapobiec wręcz wojnie domowej między frakcjami. I my tu zobaczyliśmy też płonące, śmierdzące rzymskie kamienice, te insule, gdzie, wiesz, nowobogatcy patroni z parteru mieszali się z najbiedniejszymi niewolnikami z tych zagrażających życiu górnych pięter.
Pełen przekrój społeczeństwa w jednym miejscu.
Tak, ale przede wszystkim, co jest chyba najważniejsze, zobaczyliśmy tu, jak w tym świecie, w którym sąd wręcz systemowo odrzucał zeznania kobiet jako takie, wiesz, lekkomyślne i zuchwałe.
Tak.
W tym samym świecie rzymskie bizneswomen po prostu tłumaczyły publicznie najwybitniejszy tekst teologiczny na świecie, a ten absolutny lider całego ruchu wręcz otwarcie polegał na kobietach apostołach. Myślę, że można podsumować to tak, że ten w cudzysłowie startup Pawła, przygotowując się do ataku na zupełnie nowy rynek w Hiszpanii, on grał kartami, których ten ówczesny świat po prostu absolutnie nie rozumiał.
Bardzo trafne podsumowanie. I to stawia przed nami na sam koniec jedno potężne, prowokacyjne pytanie, z którym zresztą bardzo warto zostawić słuchaczy. Biorąc pod uwagę wszystko to, o czym powiedzieliśmy dziś, o tych biznesowych wpływach Fibii z portu koryńskiego, o odwadze Pryscylii, która położyła głowę pod miecz, ratując życie Pawła.
Mm-hmm.
No właśnie, czy wreszcie o tej Junii, która jest uznana przez samego Pawła za wybitną apostołkę, pomyślmy przez chwilę, jak bardzo nasze własne, współczesne wyobrażenia o tradycyjnych, rzekomo nienaruszalnych rolach płciowych w starożytnym świecie po prostu rozmijają się z historyczną rzeczywistością.
No właśnie.
Jak dużo z tego, co my dzisiaj uznajemy z automatu za starożytne, jest tak naprawdę jedynie produktem naszych własnych uprzedzeń. Zostawiamy was z tym pytaniem do samodzielnego zgłębienia.